Rozdział drugi. Niespodziewana wizyta. Daniel odłożył pióro, usiadł wygodniej w fotelu i westchnął. Nigdy bym nie pomyślał, że ponowne przyjęcie funkcji ambasadora gildii w takim kraju jak Sahaka będzie oznaczało brak zajęć, nudę i samotność. Ponieważ Sahaka nie była częścią krain sprzymierzonych, nie było w okolicy młodych osób pragnących wstąpić do gildii, których magiczne umiejętności mógłby sprawdzić, nie było spraw dotyczących lokalnych magów gildii, którymi mógłby się zająć, ani samych magów gildii przyjeżdżających z wizytą, dla których mógłby zorganizować zakwaterowanie i spotkania. Zajmował się wyłącznie okazjonalną komunikacją pomiędzy gildią a sahakańskim królem, bądź elitą, czy też sprawami handlowymi. To bardzo niewiele. Sprawy miały się inaczej, niż kiedy przyjechał tu po raz pierwszy. Lub raczej charakter pracy był wtedy ten sam, ale wówczas spędzał sporo czasu, głównie wieczorami, odwiedzając ważnych i wpływowych sahakan. Od kiedy wrócił z gór, z pościgu za Lorkinem i jego porywaczami, zaproszenia na obiady czy spotkania z Ashakimi, liczącą się elitą Sahaki, przestały się pojawiać. Daniel wstał i zawahał się. Niewolnikom nie podobało się, gdy wędrował po domu gildii. Schodzili mu z drogi lub przyglądali się zza rogów. Słyszał wypowiadane szeptem ostrzeżenia, że się zbliża, co rozpraszało jego uwagę. Przechadzki były dla niego czasem do namysłu, a szepty niepotrzebnie zakłócały myśli. W końcu nauczą się trzymać poza zasięgiem wzroku, powiedział sobie, wstając za biurka. Albo będę musiał chodzić w kółko po swoim pokoju. Kiedy wyszedł z gabinetu do głównego pokoju swojego mieszkania, niewolnik stojący przy ścianie padł na podłogę. Daniel odprawił go machnięciem ręki. Niewolnik zmierzył go ostrożnym spojrzeniem, wstał i zniknął na korytarzu. Daniel powolnym krokiem przemierzył pokój i wyszedł na korytarz. Sposób, w jaki projektowano domy w Sahace, dziwnie i lekko ironicznie zachęcał do przechadzania się po nich. Ściany rzadko bywały proste, a korytarze większej, prywatnej części budynku wiły się lekkimi łukami, które w końcu się schodziły. Kolejna grupa pokoi należała do Lorkina. Daniel przystanął przy głównym wejściu, a potem wszedł do środka. Lada dzień pojawi się asystent, który zastąpi Lorkina i tu zamieszka. Ambasador podszedł do drzwi sypialni i spojrzał na łóżko. Chyba nie powinienem wspominać, że kiedyś leżała w nim martwa niewolnica, pomyślał. Sam raczej nie chciałbym o tym wiedzieć, bo pewnie nie mógłbym usnąć w nocy, próbując walczyć z wyobrażeniem leżących obok zwłok. Odkrycie ciała było paskudnym doświadczeniem. Gorsza jednak była wiadomość, że Lorkin zniknął wraz z inną niewolnicą. Z początku zastanawiał się, czy Sonea miała rację, obawiając się, że rodziny sahakańskich najeźdźców, których zabiła wraz z Zakarinem ponad 20 lat temu, zemszczą się na jej synu. Po przesłuchaniu niewolników i przeanalizowaniu wskazówek, jakie udało mu się zebrać z pomocą Ahatiego, przedstawiciela sahakańskiego króla, okazało się, że prawda jest zupełnie inna. Ludzie, którzy porwali Lorkina, byli buntownikami nazywanymi zdrajcami. Ahati zebrał 5 będących magami sahakańskich ashakich, którzy ruszyli w góry poszukując Lorkina i jego porywaczy, w kierunku terytorium zdrajców. Jednakże garstka sahakańskich magów i jeden mag gildii nigdy nie sprostaliby atakowi zdrajców. Daniel w końcu zdał sobie sprawę, że buntownicy nie zaatakowali tylko dlatego, że chcieli zapobiec kolejnym najazdom na ich terytorium. Gdyby jednak Daniel i jego pomocnicy byli blisko odkrycia siedziby porywaczy, zostaliby zabici. Na szczęście Lorkin spotkał się z Danylem i zapewnił go, że poszedł ze zdrajcami z własnej woli i chciał dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Daniel odwrócił wzrok od pustej sypialni Lorkina i powoli wyszedł z mieszkania, czując zalewającą go falę przygnębienia. Poczuł ulgę, wiedząc, że Lorkin jest bezpieczny, a nawet ekscytację na myśl, że chłopak ma nadzieję posiąść wiedzę na temat magii nieznanej w gildii. Nie pojmował jednak, jak dziwnie ta sytuacja wyglądała dla ashakich, którzy mu pomagali. Byli zobowiązani do dalszych poszukiwań do chwili odnalezienia Lorkina. Poddanie się ze strachu przed atakiem przyniosłoby im ujmę. Podejmując samodzielną decyzję, Daniel oszczędził im upokorzenia. Uznał to za jedyne honorowe rozwiązanie po tym, jak narażali się dla niego i Lorkina. Nie wiedział, jaką szkodę przyniesie to jego pozycji wśród sahakańskiej elity. Korytarz skręcił w lewo. Daniel przebiegł palcami po białej ścianie, po czym zatrzymał się przy wejściu do kolejnego mieszkania. Te pokoje przeznaczone były dla gości i rzadko ktoś w nich mieszkał w czasie tych wielu lat, gdy gildia zajmowała budynek. Wypadłem z łask, zadumał się Daniel, za zaprzestanie pościgu, za tchórzliwą ucieczkę przed zdrajcami i pewnie za to, że pozwoliłem magowi gildii, za którego odpowiadam i od którego jestem wyższy rangą, na dołączenie do wrogów Sahakan. Gdyby miał jeszcze raz podjąć decyzję, zrobiłby to samo. Jeśli zdrajcy posiadają wiedzę na temat nowego rodzaju magii, a Lorkin byłby w stanie przekonać ich, aby mu ją przekazali i pozwolili mu na powrót do domu, zasoby wiedzy magicznej gildii powiększyłyby się po raz pierwszy od wieków. Nie traktował czarnej magii jak czegoś nowego, lecz bardziej jak coś, co odkryto na nowo i wciąż uważano za niebezpieczne i niepożądane. Ashaki Ahati zapewnił go, że niektóre osoby uznały poświęcenie dumy Danyla za godną podziwu szlachetność. Daniel mógł tego uniknąć, prosząc Ashakich, którzy mu pomagali, aby podjęli decyzję wraz z nim, rozkładając w ten sposób odpowiedzialność na wszystkich. Grupowa decyzja mogłaby jednak oznaczać kontynuację pościgu, a to nikomu nie przyniosłoby korzyści. Ambasador nie wszedł do pokojów dla gości, lecz ruszył dalej korytarzem. Chwilę później dotarł do pokoju pana, najważniejszego publicznego pomieszczenia w budynku. To tutaj właściciel lub osoba o najwyższej pozycji w tradycyjnym sahakańskim domu przyjmowali i zabawiali gości. Goście wchodzili od strony głównego dziedzińca. Przy drzwiach witał ich niewolnik i prowadził ich do tego pokoju krótkim korytarzem przez zaskakująco skromne drzwi. Usiadł na jednym ze stołków ustawionych w półkolu, myśląc o wielu pysznych posiłkach, które mu podawano, gdy zajmował podobne miejsce w podobnych pokojach. Ahati, przedstawiciel króla, prezentował Daniela ważnym osobistościom i udzielał mu rad w sprawach etykiety i manier. Fakt, że był on jedyną osobą, która wciąż odwiedzała Daniela bez niechęci, był zarówno ciekawy, jak i nieco niepokojący. Czy Ahatiego nie dotyczyły zasady społeczne, czy też chodziło o coś innego? A może odwiedza mnie, ponieważ interesuje go pod względami innymi niż polityczne? Daniel przypomniał sobie moment, gdy Ahati wyraził pragnienie związku bliższego niż przyjaźń. Jak zawsze towarzyszyła temu cała mieszanka uczuć. Schlebiało mu to, a jednocześnie odczuwał niepokój, ostrożność i winę. Akurat świadomość winy nie była żadnym zaskoczeniem, pomyślał. Choć opuszczał Kyralię z poczuciem frustracji i oddalenia od swojego ukochanego Tayenda, nie zdecydowali się na rozstanie. Wciąż nie wiem, czy tego chcę. Może jestem sentymentalny, trzymając się czegoś, co istniało tylko w przeszłości. Ale gdy zadaję sobie pytanie, czy Ahati wzbudza moje zainteresowanie, nie mogę odpowiedzieć inaczej. Ten człowiek jest zachwycający. Myślę, że mamy wiele wspólnego. Magia, zainteresowania, wiek. Do pokoju wszedł niewolnik i rzucił się na podłogę. Daniel westchnął, gdyż zakłóciło to jego rozważania. Mów, rozkazał. Przybył powóz gildii, dwoje podróżnych. Daniel szybko wstał, a jego serce podskoczyło z nagłej ekscytacji i nadziei. Wreszcie przybył jego nowy asystent. Choć nie mógł zlecić mu żadnych zadań, przynajmniej będzie miał towarzystwo. Wprowadź ich. Ambasador potarł dłonie, zrobił kilka kroków w kierunku głównego wejścia i zatrzymał się. I powiedz komuś, by zadbał o poczęstunek. Niewolnik wstał i pośpiesznie wyszedł. Uszu Daniela dobiegł odgłos zamykających się drzwi i kroków w korytarzu wejściowym. Odźwierny wszedł do pokoju i padł do stóp Daniela. Młoda uzdrowicielka, która weszła za nim, popatrzyła na niewolnika z przerażeniem, a następnie spojrzała na Daniela i skinęła głową z wyrazem szacunku. Otworzył usta, by ją powitać, Ale słowa uwięzły mu w gardle, gdy jego wzrok przykuł jaskrawo ubrany mężczyzna, który pojawił się za nią i z ciekawością ogarniał spojrzeniem pokój. Dostrzegł Danyla i rozjaśnił się w uśmiechu. — Witaj, ambasadorze Danylu — rzekł Tajent. — Król zapewnił mnie, że gildia zadba o zakwaterowanie dla ambasadora Elaine w Sahace. Jeśli to jednak kłopot, z pewnością znajdę kwaterę w mieście. — Ambasadora? — powtórzył Danyl. — Tak. Tajent uśmiechnął się szerzej. — Zostałem nowym ambasadorem Elaine w Sahace. Mimo, że kontakt z przestępcami nie sprzeciwiał się już zasadom gildii i że zdaniem Sonei konsultacja z Czerym była logicznym posunięciem w kwestii schwytania dzikich magów, gdyż to właśnie on pomógł jej w tym już wcześniej, nadal umawiali się potajemnie. Niekiedy pojawiał się w jej pokojach w gildii. Czasem ona przebierała się i spotykali się w odludnych częściach miasta. Jednym z najniebezpieczniejszych miejsc spotkań okazał się skład w lecznicy po stronie północnej. Wejście prowadziło przez ukryte drzwi w sąsiednim domu, który kupił Czery. Spotkania w tajemnicy były bezpieczniejsze. Najpotężniejszy złodziej w mieście, dziki mag, którego ścigała, nie przepadał za Czerym, gdyż pomógł on gildii złapać i uwięzić jego matkę, Lorandrę. Skellin wciąż był wpływową postacią w półświatku Imardinu i zrobiłby wszystko, łącznie z zamordowaniem poszukiwaczy, aby uniknąć schwytania. Tyle, że nie trafiliśmy na żaden ślad Skellina w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Chociaż Sonea w końcu otrzymała zezwolenie na swobodne poruszanie się po mieście, żadne z jej dochodzeń nie przyniosło wskazówek co do miejsca pobytu dzikiego maga. Ludzie Czerego prędzej dowiedzieliby się, gdyby ktoś zauważył maga, ale nie dotarły do nich żadne wieści na ten temat. Człowiek o tak egzotycznej urodzie przyciągałby uwagę, jednak nie pojawiły się żadne informacje o szczupłym mężczyźnie, o ciepłej, czerwonawej karnacji i niezwykłym spojrzeniu. Jego sprzedawcy gnilu zajęli całe moje terytorium, powiedział Czery. Kiedy tylko zamknę jedną palarnię, otwierają następną. Kiedy poradzę sobie z jednym sprzedawcą, na jego miejsce pojawia się 10 kolejnych. Bez względu na to, jak ich potraktuję, nic ich nie odstrasza. Sonea nie chciała pytać, co miał na myśli, mówiąc poradzę sobie. Nie sądziła, żeby oznaczało to grzeczną prośbę o oddalenie się. Wygląda na to, że bardziej boją się Skellina niż ciebie, a to znaczy, że jest wciąż w mieście. Czery pokręcił głową. Ktoś inny mógł zastraszyć sprzedawców w jego imieniu. Jeśli pracuje dla ciebie wystarczająco wielu ludzi i masz sprzymierzeńców, możesz prowadzić interesy na odległość. Jedyna wada to czas, kim twoje rozkazy docierają do ludzi. Da się to sprawdzić? Moglibyśmy pomyśleć nad czymś, czego Skellin musiałby dopilnować osobiście. Jakąś sprawą, w której jego sprzymierzeńcy i pracownicy nie mogą za niego zdecydować. Dowiemy się, jak szybko reagują, a to może nam powiedzieć, czy jest w Imardinie, czy nie. Czery zmarszczył brwi. To może zadziałać. Musielibyśmy wymyślić coś na tyle ważnego, by zwrócić jego uwagę, ale co nie narazi nikogo na niebezpieczeństwo. Coś przekonującego. Wątpię, że da się wciągnąć w pułapkę. Ja też, zgodził się Czery. Problem polega na tym, że nie mogę. Sonea zmarszczyła brwi. Wzrok Czerego skupił się na czymś nad jej ramieniem i mężczyzna cały się spiął. Od strony drzwi za jej plecami dochodził odgłos cichego skrobania. Odwróciła się i zobaczyła powoli obracającą się w obie strony klamkę. Drzwi były zamknięte za pomocą magii, więc nikt nie dostałby się do środka. Ktokolwiek jednak próbował, robił to ukradkiem. Lepiej już pójdę, powiedział cicho Czery. Przytaknęła i oboje wstali. Zastanówmy się nad tym. Jak długo stał za drzwiami ten, kto chwycił za klamkę? Czy słyszał, co mówiliśmy? Nikt oprócz uzdrowicieli i pomocników nie powinien przebywać w tej części lecznicy, a każdy, kto kręciłby się w okolicy składu, wzbudziłby podejrzenia. Chyba, że to uzdrowiciel. Garstka osób wiedziała o jej spotkaniach z Czerym i popierała ją, ale byli też tacy, którzy tego nie pochwalali i mogło im się nie podobać, że wykorzystywała do tego celu pomieszczenia lecznicy. Wstała i podeszła do drzwi, odczekawszy, aż Cherry po cichu wymknie się przez sekretne przejście, a następnie wyprostowała się i zdjęła z drzwi magiczną blokadę. Zapadka przeskoczyła i drzwi otwarły się do środka. Niski, szczupły mężczyzna o uśmiechu szaleńca wszedł do pokoju. Kiedy ją zobaczył, jego wzrok padł na jej czarne szaty, a na twarzy odmalowało się przerażenie. Zbladł i zrobił kilka kroków w tył. Coś jednak go powstrzymało. Coś sprawiło, że się zatrzymał, a w jego oczach pojawiła się szalona nadzieja. Coś kazało mu pozbyć się strachu przed tym, kim i czym była. Proszę, jęknął. Muszę trochę wziąć, pozwól mi. Zalała ją fala współczucia, złości i smutku. Westchnęła, wyszła z pokoju, a potem zamknęła drzwi i zablokowała mechanizm zamka za pomocą magii. Tutaj nic nie mamy, wpatrywał się w nią, a jego twarz gniewnie spochmurniała. Kłamiesz, wrzasnął. Wiem, że macie. Używacie tego, kiedy chcecie ludzi odzwyczaić. Dawaj! Rzucił się na nią, wyciągając dłonie niczym szpony. Złapała go za nadgarstki i zatrzymała atak, lekko napierając magią na jego klatkę piersiową. Był już wystarczająco pobudzony, dlatego nie chciała pogorszyć sytuacji, oplatając go magiczną mocą. Kątem oka dostrzegła w korytarzu zielone szaty uzdrowicieli, którzy pośpieszyli na pomoc, słysząc jego krzyki. Wkrótce dwóch z nich chwyciło mężczyznę za ręce, na poły wlokąc, na poły prowadząc go korytarzem. Trzeci z uzdrowicieli został na miejscu, a gdy na niego spojrzała, jej serce podskoczyło z zaskoczenia. Dorian! Mężczyzna, który obdarzył ją uśmiechem, był kilka lat starszy i opalony po spędzeniu wielu godzin na słońcu. Syn Rotena był miejscowym uzdrowicielem w małym miasteczku na skraju gór południowych, gdzie mieszkał z żoną i dziećmi. Dawno temu, gdy była jeszcze nowicjuszką, odwiedził gildię i zaprzyjaźnili się ze sobą. Przyjaźń mogła przerodzić się w romans. Musiał jednak wracać do swojej wioski, a ona do nauki. Potem zakochałam się w Vakkarinie, a gdy umarł, nie potrafiłam sobie wyobrazić, że mogę być z kimkolwiek innym. Dorian został w Imardinie, aby pomóc w naprawie szkód po ataku i Hanich. Jednak domem zawsze było dla niego jego miasteczko i w końcu tam powrócił. Poślubił miejscową kobietę i miał dwie córki. Wróciłem, powiedział. Tym razem na krótko. Spojrzał na oddalającego się oszalałego narkomana. Czyżby jego problemem było coś o nazwie Nil? Sonea westchnęła. Tak. To właśnie powód mojej wizyty. Dwóch młodych ludzi w mojej wiosce kilka miesięcy temu wróciło z tym z targu. Zanim zużyli wszystko, co kupili, zdążyli się uzależnić. Szukam porady na temat leczenia. Przyjrzała mu się. W przeciwieństwie do uzdrowicieli w mieście, wolno mu było marnować swoją moc na leczenie uzależnienia. Czyżby próbował w tym celu magii uzdrowicielskiej i poniósł porażkę, tak jak ona w wypadku większości pacjentów, których potajemnie leczyła? Chodź ze mną, powiedziała, po czym odwróciła się i otworzyła skład. Podążył za nią, gdy weszła do środka, zamykając za sobą drzwi. Z uniesionymi brwiami rozejrzał się po pomieszczeniu, ale bez komentarza zajął miejsce, na którym wcześniej siedział Cherry. Ona zaś usiadła na krześle, z którego chwilę temu wstała. Próbowałeś uzdrawiania? Spytała. Tak. Dorian opowiedział, jak młodzi mężczyźni przyszli do niego po pomoc, po niewczasie zdając sobie sprawę, że nie stać ich na ten nauk i z zażenowaniem dowiadując się, że był on zmorą miasta. Używając swojej uzdrowicielskiej mocy, próbował znaleźć źródło problemu w ich ciele i wyleczyć je, tak jak Sonea swoich pacjentów. I podobnie jak ona osiągał różne efekty. Jednego z braci udało się uzdrowić, drugi jednak nadal błaga o narkotyk. U mnie było tak samo, powiedziała. Próbowałam się dowiedzieć, dlaczego uzdrawianie działa tylko na niektórych. Dorian skinął głową. Jak więc radzisz postąpić z tymi, na których nie działa? Nie powinni ponownie sięgać po narkotyk. Efekt mógłby okazać się silniejszy. Niektórzy moi pacjenci mówią, że zajęcia pomagają im pozbyć się narkotycznego głodu. Niektórzy piją. Niestety dużo. Mówią, że zbyt mała ilość osłabia ich postanowienie, by nie brać gnilu. Gnilu? To uliczna nazwa narkotyku. Twarz Doriena wykrzywił grymas. Rozumiem, że to ta właściwa. Zmarszczył brwi i spojrzał na nią w zamyśleniu. Jeżeli nie możemy wyleczyć uzależnienia u innych, to czy jest to możliwe, jeśli chodzi o uzależnionych magów? Oczywiście ja nie jestem uzależniony, dodał z lekkim uśmiechem. Sonea ponuro odwzajemniła uśmiech. Od początku szukałam odpowiedzi na to pytanie, ale z marnym skutkiem. Nie znalazłam do tej pory żadnego maga uzależnionego od Nilu, który chciałby poddać się badaniu. Rozmawiałam z kilkoma, ale nie jestem w stanie uzyskać w ten sposób wystarczających dowodów. Wystarczających do czego? Do przekonania gildii o wadze problemu. Plan Skellina, polegający na zniewoleniu uzależnionych magów, mógł się powieść. I nadal może. Dorian zamyślił się i pokręcił głową. Magowie już wcześniej bywali szantażowani i przekupywani przy użyciu innych środków. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Być może chodzi o skalę problemu, dlatego trzeba to dokładniej zbadać. Jak wielu magów może być uzależnionych od Nilu? Czy ci, na których nie ma on wpływu, uzależnią się, jeśli nadal będą go brać? Jak bardzo zmienia tok myślenia i zachowanie? Dorian pokiwał głową. Jak myślisz? Jak poważny jest problem? Sonea zawahała się, gdy przyszedł jej do głowy czarny mag Kallen. Jeśli zgodnie z tym, co mówił Cherry, Annie widziała, jak mag kupował Nil, problem mógł być naprawdę duży. Nie chciała jednak dzielić się swoją wiedzą, dopóki nie zyska pewności, że Kallen bierze Nil i nie będzie mogła dowieść, że problem jest tak poważny, jak przypuszczała. Może kupował go dla kogoś innego. Gdyby niesłusznie oskarżyła go o uzależnienie, skompromitowałaby się. Gdyby zaś ujawniła te informacje, zanim udowodni, że Nil stanowi zagrożenie dla magów, wyszłoby na to, że robi wiele hałasu o nic. Tak bardzo chciałabym komuś powiedzieć. Nie powiedziała Rotenowi. Chciałby natychmiast coś zrobić. Nie podobało mu się, że Kallen traktował ją jak niegodną zaufania. Zawsze zachęcał ją, by obserwowała czarnego maga tak bacznie, jak on obserwował ją. Dorian podzielał to zdanie. Nie wiem, odpowiedziała z westchnieniem. Jak na złość, jedyną osobą, której prawdopodobnie mogłaby powiedzieć o tym w zaufaniu, był Regin, mag, który pomógł jej odnaleźć Lorandrę. Cóż za ironia, że nowicjusz, którego kiedyś tak nienawidziłam za to, że zamienił moje życie w koszmar, teraz jest magiem, któremu ufam. Rozumiał, jak istotny jest właściwy moment na wszystko. Mimo, że spotkała się z Reginem, aby omówić poszukiwania Skellina, nie mogła na razie zdobyć się na to, by wspomnieć o Kallenie. Chyba bardziej się boję, że Regin mi nie uwierzy i całkowicie się ośmieszę. Uśmiechnęła się krzywo. Nieważne, jak często powtarzam sobie, że nie jesteśmy już nowicjuszami i śmiertelnymi wrogami, nie mogę pozbyć się podejrzenia, że wykorzystałby przeciwko mnie każdą słabość. To niedorzeczne. Udowodnił, że potrafi dotrzymać tajemnicy. Zawsze mnie wspierał. Często jednak nie docierał na spotkania albo spóźniał się i był rozkojarzony. Podejrzewała, że stracił zainteresowanie poszukiwaniem Skellina. Może wydawało mu się, że pojmanie dzikiego maga, który był złodziejem, było niemożliwe. Z pewnością mogło się tak wydawać. Skoro Cherry musiał się ukrywać, a jego ludzie nie byli w stanie odnaleźć nawet śladu Skellina, nie bardzo wiedziała, jak mieliby znaleźć dzikiego maga. Chyba że rozbierając miasto cegła po cegle, na co z pewnością nigdy nie zgodziłby się król. W jadalni jak zwykle panował gwar rozmów nowicjuszy i brzęk sztućców o gliniane naczynia. Lilia westchnęła niezauważalnie i porzuciła próby dosłyszenia, o czym rozmawiali jej towarzysze. Zamiast tego jej wzrok powoli przesunął się po sali. Wnętrze stanowiło dziwną mieszankę wyszukania i prostoty, dekoracyjności i praktyczności. Okna i ściany były wykonane i ozdobione tak misternie, jak w innych dużych pomieszczeniach uniwersytetu, ale meble były masywne, proste i ciężkie. Wyglądało to tak, jak gdyby ktoś usunął polerowane, rzeźbione krzesła i stoły z wielkiej jadalni w domu, w którym się wychowała, i zastąpił je masywnymi drewnianymi stołami i ławami z kuchni. Osoby przebywające w jadalni stanowiły podobnie zróżnicowaną mieszankę. Od nowicjuszy z najbardziej wpływowych domów, po dzieci żebraków z najbrudniejszych ulic miasta. Kiedy Lilia rozpoczęła lekcję magii, zastanawiała się, dlaczego wyniośli nadal korzystali z jadalni, skoro było ich stać na własnych kucharzy. Odpowiedź była prosta. Nie mieli czasu na codzienne obiady ze swoimi rodzinami. Poza tym i tak nie wolno im było opuszczać terenu gildii bez pozwolenia. Podejrzewała, że chodzi też o pewnego rodzaju ochronę własnej przestrzeni. Wyniośli spożywali posiłki w jadalni od wieków. Nizinni byli nowi. Jadalnia była miejscem wymiany wielu psikusów pomiędzy nizinnymi a wyniosłymi. Lilia nigdy nie brała w nich udziału. Choć nie mówiła o tym głośno, pochodziła z wyższej klasy nizinnych. Jej rodzina służyła w domu o umiarkowanych wpływach politycznych, ani na szczycie, ani w dole hierarchii. Była w stanie prześledzić kilka pokoleń swoich przodków, łącznie z określeniem, który z nich pracował dla której rodziny w domu. Z drugiej strony niektórzy byli naprawdę niskiego pochodzenia. Synowie dziwek, córki żebraków. Podejrzewała, że wielu z nich jest spokrewnionych z przestępcami. Wśród tych nizinnych pojawił się dziwny rodzaj współzawodnictwa. Próbowali udowodnić, że pochodzą z jak najniższych warstw społecznych. Gdyby kanałowe Rawi mogły być rodzicami, znaleźliby się nowicjusze chwalący się takim pochodzeniem, jak szanowanym tytułem. Nizinni z rodzin służących niechętnie ujawniali szczegóły osobiste, gdyż przyciągnęliby masę problemów. Nienawiść niektórych nizinnych do wyniosłych wydawała się jej niesprawiedliwa. Ludzie, u których pracowali jej rodzice, dobrze traktowali służbę. Lilia bawiła się z ich dziećmi, gdy dorastała. Zadbali o to, by dzieci wszystkich służących otrzymały podstawowe wykształcenie. Od czasu najazdu ich anich co kilka lat prosili maga o sprawdzenie talentu magicznego wszystkich dzieci. Mimo że w żadnym z ich własnych dzieci nie drzemał nawet ukryty talent, wystarczający na przyjęcie do gildii, byli uradowani, gdy wybrano Lilię i inne dzieci służby przed nią. Dwie dziewczyny i dwóch chłopców, z którymi spędzała czas, również należeli do nizinnych i byli całkiem mili. Ona, Froje i Madi, przyjaźniły się od samego początku nauki na uniwersytecie. W zeszłym roku Froje zaczęła chodzić z Damendem, a Madi z Elonem, przez co Lilia nieco straciła kontakt z grupą. Myśli dziewcząt zajmowali teraz przede wszystkim chłopcy i rzadko zasięgały opinii, rady czy sugestii Lilii. Wmawiała sobie, że było to nieuniknione i że nie ma nic przeciwko temu, bo i tak zawsze wolała słuchać ich rozmów niż brać w nich udział. Jej wzrok padł na nowicjuszkę, którą obserwowała od dłuższego czasu. Naki była w nauce o rok wyżej niż Lilia. Miała długie, czarne włosy i oczy tak ciemne, że ciężko było dostrzec krawędzie jej źrenic. Każdy jej ruch był pełen gracji. Jednocześnie przyciągała i onieśmielała chłopców. Jednak według Lilii Naki nie przejawiała zainteresowania żadnym z nich, nawet tymi, którym jej przyjaciółki nie potrafiły się oprzeć. Być może uważała, że nie są dla niej wystarczająco dobrzy, a może po prostu była wybredna w doborze przyjaciół. Dziś siedziała przy stole z koleżanką. Nic nie mówiła, mimo że usta jej towarzyszki się nie zamykały. Lilia przyglądała się, jak jej rozmówczyni zaśmiała się i przewróciła oczami. Usta Naki rozszerzyły się w uprzejmym uśmiechu. Po chwili, bez uprzedzenia, spojrzała wprost na Lilię. Ojej, pomyślała Lilia, czując zalewającą ją falę gorąca spowodowaną zakłopotaniem i poczuciem winy. Złapana na gorącym uczynku. Już miała się odwrócić, kiedy Naki uśmiechnęła się. Lilia zastygła z zaskoczenia. Przez chwilę zastanawiała się, co zrobić, po czym odwzajemniła uśmiech. Byłoby niegrzecznie, gdyby tego nie zrobiła. Zmusiła się, aby odwrócić głowę. Chyba nie przeszkadzało jej, że na nią patrzę, ale to strasznie zawstydzające, gdy ktoś cię na tym przyłapie. Jej uwagę przyciągnął ruch w miejscu, na którym siedziała starsza koleżanka. Oparła się pokusie zerknięcia, próbując kątem oka dostrzec, co się dzieje. Ciemnowłosa osoba stała tam, gdzie siedziała Naki. Ta osoba zaczęła iść i szła w tym kierunku. Niemożliwe. Nie potrafiła się powstrzymać i odwróciła głowę, podnosząc wzrok. Zobaczyła, że Naki idzie w jej stronę. Patrzyła prosto na nią i uśmiechała się. Naki postawiła swój talerz obok talerza Lili i zajęła puste miejsce na ławie obok niej. Cześć, powiedziała. Cześć, odparła niepewnie Lilia. Czego ona może chcieć? Chce wiedzieć, dlaczego na nią patrzyłam? Chce porozmawiać? O czym w ogóle miałabym z nią rozmawiać? Nudziło mi się. Pomyślałam, że podejdę do ciebie i zapytam, co słychać, wyjaśniła Naki. Lilia nie mogła się powstrzymać od spojrzenia na towarzyszkę Naki. Ta patrzyła na nie, lekko zmieszana i poirytowana. Lilia spojrzała na swoje koleżanki. Były zaskoczone, a na twarzach chłopców malowały się obawa i rozmarzenie, które zwykle im towarzyszyły, gdy Naki była w pobliżu. Powiedziała, co słychać, w taki sposób, jakby nie miała na myśli nas wszystkich. Odwróciła się z powrotem do Naki. Niewiele, odpowiedziała szczerze Lilia, krzywiąc się na myśl o swojej nieudolnej odpowiedzi. Jemy. A wy? O czym rozmawialiście? Zapytała Naki, spoglądając na pozostałych. Czy wybraliśmy właściwą dyscyplinę? Odparła jedna z osób. Lilia wzruszyła ramionami i przytaknęła. Aha, odpowiedziała Naki. Kusiło mnie, żeby wybrać sztuki wojenne, ale mimo ich atrakcyjności jakoś siebie w tym nie widzę. Oczywiście nie zaniedbam swoich umiejętności na wypadek kolejnego najazdu, ale zdecydowałam, że alchemia bardziej mi się przyda. Mnie bardziej przyda się uzdrawianie, powiedziała Lilia. Jest bardziej pożyteczne. To prawda, ale nigdy nie byłam w tym zbyt dobra, Naki uśmiechnęła się krzywo. Kiedy kontynuowały rozmowę, zaskoczenie Lilii powoli ustępowało. Jakimś dziwnym sposobem, dzięki temu, że uśmiechnęła się do kogoś po drugiej stronie sali, a może dlatego, że koleżanka przy tamtym stole była nudziarą, rozmawiała właśnie z piękną i podziwianą nowicjuszką, zupełnie jakby dopiero się zaprzyjaźniły. Bez względu na przyczynę, postanowiła cieszyć się chwilą. Była pewna, że coś takiego już się nie powtórzy.